Cześć. Kontynuujemy naszą relację z Jungle Ultra. Jesteśmy właśnie przy etapie trzecim. Budzimy się w obozie Tono Alto i ciągle pada. Padało przez resztę poprzedniego dnia, padało całą noc. No i jeszcze nie wiemy, że będzie padać cały dzień. Dzisiejszy dzień ma być wielką niewiadomą. Jak dotąd etap trzeci nosił nazwę Logging i liczył 40-45 km z grubsza, natomiast w tym roku mieliśmy pobiec zupełnie nową trasą. To jest zupełnie nowy etap, wszystko jest od nowa tam zrobione. Wówczas ten odcinek nie miał jeszcze swojej nazwy, w ogóle okazał się jedną z najtrudniejszych przepraw całego Jungle Ultra i kilkanaście dni po zakończeniu imprezy etap otrzymał nowe imię, Solo Aguanta. Czyli tylko wytrzymaj, po hiszpańsku. Pobiegniemy w miejscu, w którym jak dotąd nigdy nie było ludzi. Nie licząc 16 osób, które przez ostatnie 2 tygodnie przygotowywały kilka tych kilometrów dżungli. Dystans jest mocno szacowany na około 28-30 km, ale okaże się, że nawet jeśli ktokolwiek zmierzyłby rzeczywiście ten etap, to dystans nie będzie miało żadnego znaczenia, bo kilka kilometrów tej trasy okaże się trudniejsze niż kilkadziesiąt kilometrów normalnego biegu. I start też będzie nietypowy, bo wyruszymy na trasę w grupach po 8 osób w kolejności odwrotnej do aktualnego rankingu. Mam nadzieję, że to jest w miarę jasne. I w ogóle zaczniemy od spektakularnego przejazdu Tyrolką nad Rio Tono. No i ten przejazd i zabezpieczenie biegaczy trochę trwa, tam się robią kolejki przy przeprawie, więc pomiar czasu jest uruchamiany indywidualnie dla każdego biegacza w momencie opuszczenia Tyrolki, więc nie trzeba się spieszyć i stresować tam na początku. Przypominam, że ciągle pada. I ten etap jest tym trudniejszy, że nic o nim nie wiemy. Nie znamy jego dystansu, nie znamy profilu trasy. Opieramy się tylko na pobieżnym opisie Chrisa, który uprzedza, że za rzeką mamy bardzo duże podejście, takie, które na treningach w ogóle było jakimś potężnym killerem i jakąś straszną masakrą, a tutaj będzie jeszcze gorzej. No i po takiej zachęcie co 15 minut na trasę ruszają 8-osobowe grupki. Ciągle pada. Ja to w ogóle będę powtarzał pewnie wielokrotnie, bo bardzo obniżało to morale, więc jest ślisko i nieprzyjemnie, a pierwsze gleby zaliczamy w ogóle już po 50 metrach schodząc w kierunku rzeki. A niektórzy nie schodząc, tylko zjeżdżając. W związku z deszczem wszystkie rzeki wezbrały i są bardzo rwące. Więc kilka przejść, na których woda jest powyżej pasa, zabezpieczono linami. Odcinek od Tyrolki do pierwszego checkpointu mogę opisać tylko w jeden sposób. Tak musiała wyglądać droga do szkoły naszych starych. Na papierze teoretycznie nie powinno być źle. To jest jakieś 10-15 km. Różnica wzniesień w największym podejściu to może jakieś 300 metrów, ale teren jest wręcz koszmarny, a deszcz jeszcze pogarsza sprawę. Parę przepraw było naprawdę trudnych i niebezpiecznych, nawet pomimo wsparcia poręczówką, a nurt był tak silny, że jednej osobie rzeka porwała w ogóle parę rzeczy niedokładnie zamocowanych na plecaku, co skutkowało zakończeniem biegu na tym etapie. Tu w ogóle trzeba być bardzo dobrym w grę w wodoodporność. Każda sztuka sprzętu, śpiwory, ubrania, hamaki, wszystko to musi być naprawdę solidnie zabezpieczone przed wodą, bo dziś wielokrotnie dosłownie pływamy z całym swoim wyposażeniem i zalanie sprzętu może mieć bardzo poważne skutki i dla niektórych osób miało. No a dalej jest jeszcze gorzej, bo pokonujemy jakieś chore wzniesienie i to już nie jest bieg, tylko przeprawa połączona ze wspinaczką. Co chwila ktoś się ześlizguje, kilka razy spędziliśmy dobrych parę minut, próbując oswobodzić kogoś, kto wpadł w błoto po kolana i w ogóle pamiętam, że miałem wtedy w głowie tylko jedną myśl. Obyśmy go wydostali razem z butami, bo jak buty zostaną w tym błocie, to będzie najgłupszy powód rezygnacji z biegu, jakim kiedykolwiek słyszałem. Przy tych przeprawach niektórzy próbują chwytać się drzew, które często pękają. Inne są cierniste i ranią dłonie. Jeszcze inne są pełne gryzącego robactwa. Ja i mniej więcej połowa uczestników mieli kije, co było bardzo ogólnie pomocne, ale one i tak co chwila utykają w błocie. No i nie znam serio żadnego dobrego, jakiegoś sprytnego sposobu na pokonanie tego odcinka. Więc dochodzę do wniosku, że jego nazwa jest wręcz idealna. Trzeba to po prostu wytrzymać. Wody jest mnóstwo na tym etapie. Nie ma mowy, żeby wyciągnąć telefon i zrobić jakieś zdjęcie. Błota jest więcej niż na Wacken Open Air, więc jest nawet problem, żeby coś zjeść brudnymi rękami. W ogóle nie wiemy dokładnie, gdzie jesteśmy, ile to jeszcze potrwa. No i w takim klimacie po 2 godzinach beznadziejnej orki rzucam okiem na zegarek, żeby sprawdzić pokonany dystans. 3200 metrów. Tyle zegarek mi pokazał. W 2 godziny pokonałem 3200 metrów. I wcale nie byłem ostatni. Więc zostało jeszcze jakieś 27 kilometrów. No ja tego nie widzę, szczerze mówiąc. No ale jakoś docieramy na szczyt tego wzniesienia i od tego momentu to już nawet nie jest przeprawa, tylko jakiś sen wariata, bo po takiej samej stromiźnie trzeba teraz zejść. To już zaczyna się negocjacja z trasą. Każdy zalicza mnóstwo upadków, kilka było naprawdę bardzo groźnych. Sam mam kilka brawurowych, w jednym uszkadzam kije, w innym nadgarstek, w innym w trakcie spadania po zboczu zaczepiam nogą jakieś pnącza i przez chwilę wiszę głową w dół i się zastanawiam, czy mam sobie skręcić kostkę, czy spaść. Cóż, czasem jesteś gołębiem, a czasem pomnikiem, cytując klasyka. Gdzieś w połowie zejścia w ogóle mam już tego wszystkiego dość i po prostu siadam tyłkiem w błocie i zjeżdżam od drzewa do drzewa. To nie była tylko moja taktyka, sporo osób obrało taki sposób pokonania trasy. Zgodnie z moim GPS-em jesteśmy gdzieś w okolicach 6,5 km. Podejrzewam, że w rzeczywistości gdzieś w okolicach 10 km, bo tam niekoniecznie precyzyjne były te wskazania GPS-ów. No ale jesteśmy w tej okolicy, kiedy teren nieco się wypłaszcza. Biegniemy chwilę w płytkim strumieniu i docieramy dopiero do pierwszego checkpointu położonego przy wyjściu z dżungli na drodze koło Rio Guadalupe. No i tak wyglądał pierwszy odcinek. O matko, to było złe. Ta zabawa typu trzeciego. W ogóle nie wiem, czy znasz różne typy zabawy. Fun type one. To jest, kiedy fajnie się coś robi. Fun type two, czyli typ drugi. Niezbyt fajnie się coś robi, ale na końcu jest fajne uczucie, że się coś zrobiło. Nie? I ultramaratony to jest często typu fan typu drugiego. A ten etap to jest fan typu trzeciego, totalnie. Fajnie się patrzy, jak ktoś coś robi, ale sam nie mam zamiaru próbować. A ludzie osiągają checkpoint pierwszy w różnym stanie psychofizycznym. Niektórzy z kontuzjami, uszkodzonym lub niekompletnym sprzętem. Część z malowniczo potarganymi pantalonami. Ja muszę wyładować znacznie swoją frustrację i puszczam głośno w świat kilka starannie dobranych zdań na temat dopiero co pokonanego wzgórza. A uzupełniam wodę, myję ręce, spędzam chwilę na jedzeniu i w międzyczasie lekarka pyta, jak tam moja wczorajsza stopa i póki co jesteśmy zadowoleni, że nasz patent z oklejaniem się dobrze sprawdza. No i od teraz, od checkpointu pierwszego aż do obozu Santa Rosa de Huacaria biegniemy po szerokiej, twardej drodze, jest względnie płasko, więc powinno być w porządku, z tym, że ciągle pada, więc nie jest w porządku. Najpierw biegniemy wzdłuż Rio Guadalupe, później wzdłuż Rio Tono. No i na rozwidleniu dróg napotykamy checkpoint drugi. I w ogóle ja tu tak trochę celowo nie mówię, gdzie konkretnie są te checkpointy, na jakich dystansach, no bo one są rozkładane często tam, gdzie jest możliwość. To nie jest takie z góry ustalone, gdzie który będzie. Organizatorzy celują w to, żeby one były rozmieszczone w miarę równomiernie, co jakieś około 10 km na trasie. No, ale to nie jest gwarantowane ze względu na warunki i ze względu na, w sensie, teren. No ale wróćmy. Docieramy do checkpointu drugiego. Wszyscy są już lekko podirytowani tym deszczem. No i to jest taka najgorsza możliwa pogoda. Jest za ciepło, żeby założyć kurtkę przeciwdeszczową, no ale jak pada, to jest chłodno i nieprzyjemnie, więc no, tak czy tak będzie źle. Na CP2 dołączają do mnie dwaj koledzy, z jednym z nich już się dobrze znamy, no i razem jakoś człapiemy dalej. W pewnym momencie mijamy jakąś większą bramę, deszcz już powoli zaczyna słabnąć i pojawia się nadzieja, że docieramy do obozu, no bo były jakieś zabudowania, ale nic z tego. Mija jeszcze co najmniej z kilometr, kiedy spotykamy dwójkę kilkuletnich dzieci, które mają mnóstwo radości na nasz widok, chociaż wydawało mi się raczej, że mają z nas srogą bekę. Myślimy sobie, że to pewnie dzieci z tej wioski, w której mamy dziś obóz i że meta jest już niedaleko, ale w sumie tutaj niczego nie można być pewnym, więc wcale się nie dziwimy, jak biegniemy dość długo w ich roześmianej asyście i nigdzie nie docieramy. W końcu jednak widać gdzieś tam w dole sporą wolną przestrzeń i kilka domków i finiszujemy w trójkę, w zasadzie w piątkę, w Santa Rosa de Huacaria, w dzisiejszym obozie. No i na mecie witają nas mieszkańcy wioski, od których każdy uczestnik otrzymuje w prezencie naszyjnik. To jest taka tradycja zawsze co roku, czy tam co każdą edycję. Ci mieszkańcy właśnie przygotowują podarunki dla biegaczy. W pobliżu mety widzę w ogóle Chrisa i tak jadowicie pytam go, czy jest dumny z trasy, jaką zaprojektował, bo wszyscy są tacy zirytowani. Ten kiwa od niechcenia głową i tylko mówi, żebym lepiej poczekał na to, co będzie jutro. No tak, bo jutrzejszy etap, mimo że na papierze najkrótszy, teoretycznie, jest powszechnie uznawany za najtrudniejszy etap we wszystkich biegach BTU i wiele osób w ogóle uznaje go za najtrudniejszy etap na świecie. Zawsze z rezerwą podchodzę do takich deklaracji. W ogóle w BTU oni też nie starają się za bardzo robić najtrudniejszych rzeczy i w ogóle naj, tylko raczej doprowadzi ludzi do mety. Ale rzeczywiście, no dzisiaj trzeba było skorzystać z każdego najdziwniejszego myku, jaki znam, żeby dostarczyć swoje zwłoki do mety, a jutro ma być trudniej. Obóz. A dwie stacje hamakowe są rozłożone na boisku do piłki nożnej, mieszczącym się w centrum wioski i otoczonym kilkoma chatami. Tam na poprzednich edycjach, z tego co wiem, to dzieci zapraszały do nieformalnego meczu z biegaczami, ale w tym roku jakoś nikt się nie kwapił do takich rozrywek. Ziemia w ogóle tam jest strasznie twarda, więc trudno wbić w nią śledzie od hamaków, a deszcz w ogóle nie wsiąka i stoimy po kostki w wodzie. No to nie był taki przyjemny obóz, jeśli miałbym być szczery. No, chociaż pewnie pogoda i poprzedni etap, znaczy dzisiejszy etap, troszkę się dołożyły do tej oceny. Jest tu w ogóle luksus w postaci bieżącej wody, toalet i pryszniców. Chociaż lepiej nie brać tego za pewnik, bo wieczorem wody w kranach już nie ma. No w końcu nadal jesteśmy w środku dżungli. A w ogóle to ten obóz też jest całkiem spory. I od hamaków do prysznica i najbliższej rzeki jest naprawdę dość daleko i to nie jest jakieś takie super wygodne. No w końcu po takim tyraniu każdy chciałby mieć wszystko pod ręką. Jakieś mniejsze obozy są wygodniejsze. Ale a propos rzeki, to chyba tutaj, znaczy chyba tam, w tamtym obozie, miała miejsce jedna przecudownie absurdalna historia. Zasłyszana z piątej ręki, więc ja też nie mogę jakoś poświadczyć, że to jest prawdziwe, ale absurd jest wspaniały. Otóż podobno na którejś z poprzednich edycji biegu jakiś człowiek poszedł do rzeki się tam opłukać, wiadomo, i czekała tam na niego niespodzianka w postaci kajmana. Nie? No wiadomo, jesteśmy w dżungli. No i co robisz, jak znajdujesz kajmana w rzece? No co? No oczywiście, gość wziął go na ręce i przyszedł do obozu pochwalić się znaleziskiem. Takie klimaty tam mamy. Mam nadzieję, że to była prawdziwa historia. A jak nie, to chcę w to wierzyć. No ale wracając do biegu, to ten dzień wydał się taki trochę przełomowy, bo skończyły się wakacje, dżungla zaczyna już zbierać swoje żniwo. Kilka osób w ogóle nie wystartowało na tym etapie. Jedna osoba nie ukończyła, a dwie dotarły do mety w tak kiepskim stanie, że nazajutrz nie staną na starcie i to będzie już koniec ich wyścigu. Wieczorem znów idę do lekarza na przegląd stanu rozkładu. Rozkład postępuje powoli, więc decydujemy o utrzymaniu naszej dotychczasowej strategii obsmarowywania tłuszczem lewej stopy i oklejania taśmą prawej. No i w klinice atmosfera też się nieco zmieniła. Było trochę więcej frustracji trasą, pojawia się coraz więcej zmęczenia. No też polało się trochę łez rozczarowania tym, że niektórym wyścig już się skończył. No i każdy czuł też sporą niepewność związaną z jutrzejszym etapem, który miał być znacznie trudniejszy niż ten. No ale jak mówiłem na początku, przy pierwszym odcinku tej relacji, że przydadzą się luksusowe dobra. Trzeci dzień to jest też pora, kiedy w obozie zaczyna się więzienna gra, tak to jest nazywane. Część osób ma już wtedy problemy z jedzeniem, jakieś, nie wiem, różne dolegliwości żołądkowe. Dokłada się wyczerpanie, no i w związku z tym zaczyna się handel wymienny dobrami luksusowymi. W ogóle to jest przepiękne. Na przykład można wymienić trochę papieru toaletowego na duży liofilizowany posiłek. Albo saszetę budyniu na paczkę makaronu, czy coś w ten deseń. Dobrem luksusowym w dżungli jest papier toaletowy, owoce, mydło, lekkostrawne posiłki, nawilżane chusteczki, cola, jakieś takie podobne bzdury. Więc w ogóle nie jest niczym dziwnym biegacz, który wieczorem tak podejrzanie kręci się po obozie z rolką papieru toaletowego albo zupką chińską i pyta innych, co by zamienili za te rzeczy. I to jest dość powszechne na biegach etapowych, więc można się na to przygotować. Właśnie wcześniej zabrać parę takich luksusowych rzeczy z nadzieją, że na coś się to wymieni. Można na przykład, nie wiem, jakieś ekstra kalorie sobie pozyskać, czy coś tam. No, ale najlepszy był ziomek, to też jest taka historia zasłyszana z drugiej ręki. Może być fikcją kompletną, ale jest piękna i chcę w nią wierzyć. Najlepszy był ziomek już na kompletnie innym biegu, chyba na jakiejś gorącej pustyni w Afryce, który po 6 dniach biegu w obozie wieczorem wyciągnął z plecaka puszkę coli, którą przez cały ten czas niósł ze sobą na handel. Koleś przeniósł przez 6 dni puszkę coli w ogóle w plecaku. Puszka coli po 6 dniach jest na pustyni warta tyle, że podejrzewam, że gość mógłby za nią kupić pierwsze miejsce na podium. Albo nie wiem, człowieka nawet. No ale wróćmy znowu z tej dygresyjki. No kończymy ten dzień. Zaczęły się schody, zaczęły się rezygnacje. Zaczęliśmy czuć, że jest to jeden z najtrudniejszych biegów na ziemi. No i właśnie w takich już lekko zmęczonych, sfrustrowanych klimatach idziemy spać. No i co? No i przed nami najtrudniejsza przeprawa. I tam się będzie naprawdę działo dużo i czasem nawet bardzo groźnie. No więc trzeba słuchać. No ale to na razie tyle. Pa!